Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narażać jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. W połowie naszych rekolekcji Kościół ukazuje nam postać świętego Józefa. To szczególny patron, to wielki święty, święty opiekun Kościoła, święty opiekun rodzin. Ale mówimy, że również opiekun mężczyzn. I dobrze by było, aby tak każdy z mężczyzn chociaż trochę naśladował w swoim życiu świętego Józefa. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, kapucyn, napisał w jednej ze swoich publikacji takie słowa: niech nas nie myli, że nie zmyli, że święty Józef żył w ukryciu, zanurzony w milczeniu. Inni byli sławniejsi, ale żaden z nich nie był większy. Żaden z innych świętych nie był większy. To ten Józef, święty, pochodzi z rodu Dawida, wiedział o swoim prawdziwym szlachectwie, że pochodził od Boga. Jest on cieślą, a więc tym człowiekiem, który wszystko potrafił zrobić, wszystko robił dla innych. I dlatego pozwoliło to świętemu Józefowi w rzeczywistości ukazać wartość ludzkiego trudu i pracy człowieka. Jest on człowiekiem prawym, jak mówi o nim Pismo Święte, i sprawiedliwym, który trwa przed Bogiem w postawie milczenia i zasłuchania. To on kieruje się bezwarunkową wolą życia poddanego Bogu we wszystkim. Człowiek, który milczy i słucha. I rzeczywiście, gdy sięgniemy do Pisma Świętego, nie znajdziemy żadnego słowa, które by zostało zanotowane, które by wypowiedział święty Józef. I gromadzimy się dzisiaj, bo wierzymy, że w ludzkim życiu Bóg lubi posługiwać się świętymi. I na pewno skutecznie posługuje się świętym, który jest człowiekiem prawym, który prowadzi życie w ukryciu, który ma świadomość swojej tożsamości, poczucie własnej godności. Jest cieślą, a więc tym, który otwiera się na misje, które Bóg mu objawia, a później tą misję dokładnie realizuje. Bardziej dzisiaj potrzebujemy takiego doświadczenia, spotkania ze świętym Józefem w kontekście zbliżających się świąt. ale zwłaszcza w dobie dzisiejszego niepokoju w świecie. Ze świętym, który jest wzorem prawości. Bo przeżywamy czasy, których szczególnie jest trudno i można by powiedzieć, spektakularnie ukazywana jest nieprawość, zło. W czasie tego światowego zamętu potrzebujemy tego spotkania ze świętym, który w milczeniu, w pokorze potrafi słuchać. I my też spróbujmy tego słuchać, co do nas mówi Bóg w tym świętym czasie rekolekcji. Może tyle na temat świętego Józefa, milczącego i słuchającego Boga człowieka. A teraz powróćmy do tematu wiodącego naszych rekolekcji, tematu dzisiaj przygotowania się do świętej sakramentalnej spowiedzi. Bo to właśnie jest, moglibyśmy powiedzieć, szczyt naszych rekolekcji. Istotny czas w czasie rekolekcji to spowiedź. I przykazania kościelne mówią nam przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi i komunii świętej w okresie wielkanocnym. Dlaczego w tym czasie? Bo to najważniejsze. Najświętszy czas, który będziemy za chwilę przypominać, przeżywać, i to czas, w którym powinniśmy zaopatrzyć się w łaskę Bożą. Sakrament spowiedzi, jak wspominałem, nie jest łatwym, ale jest wymagającym, trudnym sakramentem, do którego trzeba nam się dobrze przygotować. Ale niejednokrotnie ludzie zadają pytanie, dlaczego? Dlaczego to kapłani odpuszczają grzechy? Dlaczego to księża siedzą w konfesjonale? A no właśnie dlatego, bo to Jezus powiedział do apostołów po zmartwychwstaniu: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I tak ustanowił Jezus ten wielki sakrament miłosierdzia, by każdy z nas, człowiek ochrzczony, mógł po jakimś czasie swojej wędrówki i upadków wejść na nowo na drogę przyjaźni z Jezusem, czyli pojednać się w Nim w sakramencie pokuty. To nie Kościół, to nie papież, to nie biskupi ustanowili sakrament pokuty. Myślę, że gdyby Pan Jezus próbował ten sakrament ustanowić za swojego życia, to apostołowie by powiedzieli: nie, mistrzu, to za trudne. Tyle będziemy musieli siedzieć, słuchać tych różnych problemów drugiego człowieka. Może by wtedy z Jezusem dyskutowali. Bo naprawdę nie jest to łatwe i dla was, i dla nas. Dlatego Jezus pewnie przemyślał tą sprawę i po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do apostołów i mówi o tym: weźmijcie Ducha Świętego. A wtedy już nie ma dyskusji z mistrzem. I dziś ten sakrament pokuty niestety przeżywa w pewnym sensie kryzys. Wielu ludzi uważa się za świętych i nie chodzi do spowiedzi. A w sposób szczególny w tej grupie są ludzie młodzi, którzy mówią: no ja nie mam się z czego spowiadać, a poza tym dlaczego mam się spowiadać u księdza? Dzisiaj wielu ludzi odrzuca ten sakrament, mówi: spowiedź powszechna mi wystarczy. Nie, spowiedź sakramentalna. Bo w tej sakramentalnej spowiedzi otrzymujemy rozgrzeszenie i przebaczenie. I to, co mówiłem wczoraj. Jezus rozgrzesza i zapomina. Ale my musimy pamiętać, że w tym sakramencie kapłan jest drugim Chrystusem. Że to on, kapłan, otrzymał święcenia kapłańskie i rzeczywiście ma sprawować ten sakrament w imieniu Chrystusa. Święty Jan Maria Wianney mówił, kiedy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataków na kapłanów. I rzeczywiście tak się dzieje. Dlaczego tak chętnie dzisiaj w mediach eksponuje się grzechy kapłanów? Dlaczego dzisiaj tak mocno dyskryminuje się kapłanów? Kiedy otworzymy komputer, kiedy otworzymy internet, niemalże codziennie na każdej stronie są wymienieni kapłani źli, niedobrzy, ci, co popełniają grzechy. Kiedy weźmiemy do ręki taką czy inną gazetę codziennie, a zwłaszcza w okresach Adwentu i Bożego i Wielkiego Postu, tam zobaczymy opisane, przeczytamy o wielu księżach, którzy popełniają błędy i grzechy. Ale dlaczego? Bo właśnie chodzi o to, by zdyskryminować, zdyskredytować kapłanów i kapłaństwo. Jeżeli zniszczy się kapłaństwo, to oddzieli się wiernych od Chrystusa. To oddzieli się wiernych od sakramentów. I my musimy o tym pamiętać. Komuś dziś na tym bardzo zależy. Ale oczywiście my kapłani też nie jesteśmy bez winy. Oczywiście my też kapłani popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, ale komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie. I my jeszcze bardziej odpowiadamy za nasze grzechy. Ale mimo to, że jesteśmy słabi, mimo to, że jesteśmy grzeszni, kapłan jest tym narzędziem w ręku Chrystusa, który działa. Z mocy sakramentów odpuszcza nam grzechy. Nie ze swojej mocy, ale na mocy święceń. Nie na mocy swojej świętości, ale na mocy świętości Chrystusa i mocy święceń. Bo kapłan w sakramencie kapłaństwa jest poświęcony Bogu i Bóg przez niego działa. A jeśli kapłan źle wykonuje swoją funkcję jako spowiednika czy w innych sakramentach, sam będzie odpowiadał przed Bogiem. I dlatego, mimo że nieraz jest trudno, ale pamiętajmy o tym, to właśnie kapłan działa w tym momencie w imieniu Chrystusa. I dlatego nie bójmy się tego sakramentu. Chrystus założył Kościół i ustanowił sakramenty. I spowiedź to, jeszcze raz mówię, nie wymysł ani papieża, ani biskupów, ale samego Jezusa, by dać człowiekowi szansę powrotu do Boga. I pragnąłbym, aby te rekolekcje uświadomiły nam, jak ważny jest w naszym życiu sakrament pokuty. Jak wspaniały jest to sakrament, jak trudne, ale jak bardzo Bóg w tym sakramencie jest miłosierny. Święty Jan Paweł II spowiadał się ile razy w miesiącu? Jak myślicie? Spowiadał się co tydzień. Dlaczego? I tak jak mówiłem w dniu wczorajszym, że święty ojciec Pio mówił, pokój, który jest zamknięty przez tydzień, też się kurzy. I właśnie te małe grzechy, te małe błędy, potknięcia chciał wyznać przed Bogiem. Chciał być prawdziwie blisko Jezusa. Chciał żyć w stanie łaski uświęcającej każdego dnia. A my dzisiaj co robimy? Plujemy na świętego Jana Pawła II. Jak wielu ludzi źle o nim dzisiaj mówi. A to prawdziwy święty. To za granicą mówią, że to święty papież. A my, Polacy, w niektórych miejscach co robimy? Niszczymy jego wizerunki, obrazy. A on tyle zrobił dla nas, Polaków. Tyle zrobił dla świata. Dlaczego to zrobił dla świata? Bo był blisko Boga. Żył na co dzień z Jezusem. W stanie łaski uświęcającej. Dlatego tak wiele mógł zrobić dla ludzi. Bądźmy mu za to wdzięczni. Święty Jan Paweł II. I sakrament spowiedzi jest tym sakramentem, w którym otrzymujemy rozgrzeszenie, ale jest to rozgrzeszenie czymś bardzo ważnym, bo jest tym naszym pojednaniem z Bogiem i spotkaniem z miłującym Ciebie i mnie Chrystusem. I kiedyś, podczas kazania dla dzieci, jeden z kapłanów zadał takie pytanie, dlaczego, skoro ludzie często się spowiadają, nie zmieniają się? Skoro często się spowiadamy, nie zmieniamy się. I jeden chłopiec odpowiedział tak, bo my chodzimy do spowiedzi, a nie idziemy do Pana Jezusa. Nie uświadamiamy sobie, że w tym sakramencie działa Chrystus. Idziemy do spowiedzi. Zobaczmy, gdy przychodzimy do Komunii Świętej, gdy przechodzimy przez Kościół, jest Najświętszy Sakrament, przyklękamy. Uświadamiamy sobie tą obecność Chrystusa, że On tu jest żywy i prawdziwy, pod postacią chleba. A sakrament pokuty? A sakrament spowiedzi? No to spowiedź. Ale właśnie w tym sakramencie działa Chrystus, który kocha i ciebie, i mnie, który jest miłosierny i pragnie naszej świętości. I niech ten czas rekolekcji uświadomi nam to, że spowiedź pomaga nam trwać i pomaga nam przemieniać nasze życie i trwać w stanie łaski uświęcającej, powracać do Boga. Pozwólcie, że przytoczę fragment wizji Kataliny Riva, boliwijskiej mistyczki, która widziała, co działo się podczas spowiedzi pewnej kobiety. Tak ona to opisuje. Widziałam, jak młoda kobieta klęczała podczas spowiedzi. Jednak nie przed księdzem, a przed samym Jezusem. Nie widziałam księdza, to Jezus zajął jego miejsce. Nasz Pan siedział bokiem do mnie, opierając brodę na dłoniach splecionych jak do modlitwy i słuchał uważnie. W pewnym momencie Jezus podniósł rękę, zatrzymując dłoń w pewnej odległości od głowy młodej kobiety. Jego cała ręka była pełna światła, od którego odchodziły złote promienie, okrywając kobietę największą wspaniałością i przemieniając ją. Widziałam, jak wcześniej harda twarz zmieniała się w twarz inną, szlachetną, słodszą i spokojniejszą. To jej wizja. Ale zobaczmy, w konfesjonale siedzi Chrystus. I gdybyśmy my tak wiedzieli, prawdziwie w to uwierzyli, że On tam siedzi i słucha i przebacza, to byśmy podeszli? Może byłyby tłumy, ale może byłoby nas bardzo mało. Bo może Jezus byłby taki jak święty ojciec Pio i powiedział: słuchaj, jeszcze o tym grzechu zapomniałeś. Słuchaj, jeszcze to zrobiłaś źle. Pamiętasz? A jak się wtedy zachowałeś? Może wtedy by nam przypomniał o wielu sprawach. My często idziemy do spowiedzi, ale nie uświadamiamy sobie tego, że to Jezus w konfesjonale czeka na nas. Gdybyśmy wiedzieli i wierzyli, że Jezus tam czeka, to byśmy zupełnie inaczej podchodzili do tego sakramentu. Bo czasami tak jest, że patrzymy, siedzi ksiądz, pójdę, coś powiem, bo może się nudzi, zawsze coś tam znajdę. Ale to nie o to chodzi. To ma być sakrament dobrze przeżyty. To tak jak na Eucharystii. Staramy się skupić, wsłuchać w Słowo Boże. Staramy się chociaż zapamiętać, mówię, z Ewangelii, czy z pierwszego, czy drugiego czytania, chociaż jedno zdanie, aby potem było takim drogowskazem na cały dzień lub tydzień. Tak samo w tym sakramencie. Mamy się przygotować. I dzisiaj, przygotowując się do tego sakramentu, wielu już skorzystało, ale musimy pamiętać o tym, by ta spowiedź była ważna. Musimy znać i wypełnić 5 warunków sakramentu pokuty. Święty Jan Wianney, wielki spowiednik, mówił: nie muszę wam mówić ani tego, jak wielkim szczęściem jest dobra spowiedź, ani tego, jak wielkim nieszczęściem jest spowiedź zła. Bo właśnie ta dobra, dobrze przygotowana spowiedź przywraca naszą przyjaźń z Bogiem, pomaga nam w tej łączności i w drodze do nieba. A zła spowiedź nieważna. Można by powiedzieć, wtrąca nas do piekła, bo trzeba później ponownie przyjść i się wyspowiadać z tego, czegośmy się nie wyspowiadali na poprzedniej spowiedzi. Ale żeby się mieć z czego wyspowiadać, trzeba sobie uświadomić, co to jest grzech. I teraz kilka takich katechizmowych spraw. Grzech to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bogu i bliźniemu. Taka najkrótsza definicja grzechu. Jeśli sobie z tego zdajemy sprawę, to już jest dobrze. I z czego robimy ten rachunek sumienia? Może trzeba sobie przypomnieć, starsi to pamiętają, z młodszymi gorzej, ale trzeba sobie przypomnieć 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, 7 grzechów głównych, przykazanie miłości i zobaczyć, jakim jestem człowiekiem względem Boga i człowieka. Co czynię dobrze, to super, ale ile jest potknięć, grzechów, ile odejść. I z tego mam się wyspowiadać. I tu mam powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem względem Ciebie i człowieka. Ale ile razy mam się spowiadać w ciągu roku? Raz na jedne święta, drugi na drugie, może jeszcze w międzyczasie. Ale chyba taką najpiękniejszą praktyką wielu praktykuje to pierwsze piątki miesiąca. Bo jeśli chodzimy systematycznie do spowiedzi, jest nam łatwiej się wyspowiadać. Bo jeśli tylko raz na rok albo raz na pół roku, to ta lista jest długa, ciągnie się. Coraz trudniej wtedy przypomnieć sobie te swoje grzechy. I dlatego ta systematyczna spowiedź jakże ważna. I dobrze by było, abyśmy, robiąc sobie ten rachunek sumienia, pomodlili się najpierw do Ducha Świętego, by pomógł nam przypomnieć sobie to, jakimi jesteśmy ludźmi. Bo nie jesteśmy święci. I ja nie jestem święty. I ty, drogi bracie i siostro. I dlatego potrzebujemy prosić Ducha Świętego o łaskę dobrego przygotowania się do spowiedzi, by przypomnieć sobie to, co w ostatnim czasie było złe względem Boga i względem ludzi. I przypomnieć sobie, kiedy były te największe utraty duchowego światła, kiedy oddaliliśmy się mocno od Boga, kiedy zlekceważyliśmy Boga, kiedy poszliśmy za szatanem. I warto pamiętać też o tym, że przygotowując się do spowiedzi, nie ma się co wstydzić, kiedy idziemy do spowiedzi z kartką. Bo niektórzy, przystępując do pierwszej spowiedzi, myślę, że pamiętamy ten czas, mimo że to było już kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, to szliśmy ze strachem, z kartką w ręku i czytaliśmy te nasze grzechy, że mamusi się nie słuchałem, że pokazałem język siostrze albo bratu, a koleżankę ciągnąłem za warkocz. I to spisaliśmy, bo była to dla nas pierwsza spowiedź i baliśmy się. Ale teraz też możemy to zrobić i spisać na kartce, by uporządkować te grzechy od najcięższych do najlżejszych, by nic nie umknęło naszej pamięci, by to była dobrze przygotowana spowiedź. I gdy już jesteśmy w kościele, warto przed spowiedzią już nie robić rachunku sumienia, bo on już jest zrobiony, ale chwilę uklęknąć i pomodlić się o dobrą spowiedź. By ta spowiedź była szczera i dobra, bo jesteśmy już przygotowani. By w czasie tej spowiedzi wyrwać się z sideł szatana, z sideł grzechu. Żal za grzechy. Drugi warunek. Kiedy już wiem, jakie mam grzechy, kiedy już wiem, co złego zrobiłem, to muszę pamiętać o tym, że Bóg stworzył mnie z miłości i kocha mnie takiego, jakim jestem, ale mam teraz powiedzieć: Panie Boże, przepraszam, żałuję za moje grzechy. Żałuję, że wpadłem w sidła szatana i grzechy, i chce Cię przeprosić, Panie. I są dwa rodzaje żalu za grzechy. Żal doskonały i żal niedoskonały. Ten żal doskonały to żal z miłości do Boga. Przepraszam Cię za moje grzechy, Panie. A żal niedoskonały to z innej pobudki. Przepraszam Cię, Panie, bo boję się piekła, bo boję się kary, bo jest mi wstyd za grzech. Ale już ten żal niedoskonały wystarczy, by ta spowiedź była ważna. Już ten żal niedoskonały wystarczy, by ta spowiedź była dobra. I o tym pamiętajmy. Żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. To trzeci warunek, to wewnętrzne pragnienie zupełnego odrzucenia grzechu i wszystkich okoliczności, które do tego grzechu prowadzą. Postanawiam poprawę, że nie będę tego. Nie jest to łatwe. Bo gdy człowiek postanowił mocną poprawę raz na zawsze, to wystarczyłaby chyba jedna spowiedź w naszym życiu. Bo postanawiam poprawę, że już nie będę niczego złego robił, że nie będę grzeszył i idę przez życie święte. Ale czy jest to możliwe? Nie. I dlatego ilekroć postanawiamy poprawę i uda nam się chociaż trochę poprawić, no przynajmniej w okresie Wielkiego Postu nie będę pił czy palił. I wielu ludzi robi sobie takie postanowienia i porzuca ten grzech względem własnego zdrowia i życia. Ale trzeba też pamiętać, żeby wyrzucić okoliczności do grzechu. Bo czasami ktoś robi postanowienie, nie będę palił papierosów, ale kupi i położy w domu. Niech będą na wszelki wypadek, bo jak się zdenerwuję, to zapalę. Bo mi to pomaga odrzucić okoliczności. I to jest ważne, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy wytrwają jak najdłużej. I ktoś wytrwa tydzień bez grzechu. I to już jest dobrze. Ale czasami ktoś mu w pracy nadepnie przysłowiowo na odcisk, no i puści tą wiązankę. I przez 5 minut nie powtórzy się ani razu w przekleństwie. Ale mówi, nie wytrzymałem. Ale tydzień nie przeklinał. I to jest jego sukces. Liczy się nasze szczere zerwanie z grzechem. Liczy się nasza szczere odrzucenie grzechu. Ufamy w moc Bożą. A święty Piotr mówi, dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. Właśnie wybór, którego dokonaliśmy, że zawalczymy z takim czy innym grzechem. Bo nie da się wszystkich wymieść. Przynajmniej jeden niech będzie odrzucony. Ten najbardziej dla nas trudny. A Pan Jezus mówi do nas, beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc dlatego w tym mocnym postanowieniu poprawy musimy też wołać do Boga w modlitwie, by pomógł nam podjąć się tego mocnego postanowienia, by nam to się udało. Wielu niestety traktuje spowiedź jak śmietnik. Przychodzi do spowiedzi, zrzuca grzechy do kosza i myśli, że sprawa jest załatwiona. A to nie jest tak. Musimy pamiętać, że idę, aby oddać te grzechy Jezusowi Miłosiernemu, gdzie dostanę miłosierdzie. Czyli idę, aby prosić o miłosierdzie i by wykorzenić grzech. Postanowienie poprawy. Szczera spowiedź. Należy wyznać wszystkie grzechy. Najlepiej jest tak, że mamy być tymi ludźmi, którzy to, co sobie poukładają, to, co może napiszą na tej kartce, szczerze wyznać. Nie idę do spowiedzi, ale idę do Jezusa, aby Mu oddać wszelkie moje złe rzeczy, by przemienił moje serce. Szczera spowiedź, szczerze wyznać. Tak się składa, że przygotowuję dzieci do Komunii Świętej, bo uczę w trzeciej klasie. I czasami zadają mi uczniowie pytanie, proszę księdza, a ksiądz to się spowiada? Oczywiście. A komu? Księdzu. Tak, ja też. Przyjeżdżając na te rekolekcje wcześniej poszedłem do spowiedzi, żeby nie tylko być tym, który mówi, ale tym, który daje świadectwo. I te dzieciaki pytają, ale jak to, ksiądz się swojemu koledze spowiada? Może to trzeba do biskupa? Nie. Wystarczy kapłan, który jest szafarzem tajemnic Bożych, który sprawuje sakramenty. Jednego warunku nie można, jeden warunku nie można spełnić. Ksiądz nie może się wyspowiadać u swojego proboszcza, u innego tak. Wasi księża nie mogą się u proboszcza Rafała spowiadać, ale mogą pojechać do proboszcza Ryszarda albo Marka z sąsiednich parafii. Spowiadamy się u kapłana. A jak to jest, proszę księdza, spowiadacie się, a później gdzieś się spotykacie i co, rozmawiacie na temat grzechów? Nie. To jest największa tajemnica w Kościele. Sakramentalna tajemnica. I ksiądz nie może w taki czy inny sposób wyznać, a jak spotka ksiądz moją mamę, powie ksiądz o moich grzechach? Nie. Bo jest to tajemnica. Starsi pamiętają być może z opowieści, bo chyba i dobrze, że tego nie przeżyli, ale ja to znam od starszego księdza, który też już nie żyje i mówi, słuchaj, wielu księży zginęło z rąk okupantów, bo nie zdradzili tajemnicy spowiedzi. Bo wyspowiadali wcześniej żołnierza AK, bo wyspowiadali powstańca i Niemcy przychodzili i mówili, co ci powiedział? Mów, bo kula w łeb. Żaden z nich nie zdradził tajemnicy spowiedzi, bo to największa tajemnica. Dlatego szczerze się spowiadajmy i nie bójmy się, że ksiądz kiedyś użyje tego, co mówiliśmy na spowiedzi przeciwko nam. Jest to tajemnica. I zawsze pamiętajmy o tym, że jeśli patrzymy na spowiedź tylko po ludzku i nie ma aspektu duchowego, to nie idźmy do spowiedzi do księdza proboszcza czy księdza, który pracuje w naszej parafii, bo często powiemy, co on sobie o nas pomyśli? Nie, on nic nie myśli. Jeżeli tylko pomyśli, to powie, dobrze, że się wyspowiadałeś szczerze, bo łaska Boża jest w tobie obecna. A jeśli patrzymy na tą spowiedź tak na serio, duchowo, jak na spowiedź u Jezusa, to nie będziemy patrzyli, że to proboszcz, który mnie znał, do którego za chwilę pójdę, bo będę zamawiała intencję, czy zamawiał, albo z prośbą o modlitwę. Bo wiemy, że w konfesjonale siedzi Chrystus. I dlatego pamiętajmy, szczera spowiedź. To tak jak, drogi bracie i siostro, jesteś chory czy chora, idziesz do lekarza i mówisz, panie doktorze, no jestem chora, potrzebuję leki. Ale na co jest pani chora? Chora jestem. Ale żeby lekarz postawił dobrą diagnozę, to musisz powiedzieć, panie doktorze, w zeszłym tygodniu zaczęło mi skakać ciśnienie, no i od tego momentu, nie wiem, zaczęłam krwawić z nosa, źle się czuję, boli mnie głowa, mam zawroty głowy, no i się przewracam. No i lekarz mówi, no tak, to pewnie nadciśnienie, ale może jeszcze serducho trzeba sprawdzić i tak dalej. I wtedy postawi dobrą diagnozę. Ale jeśli przyjdziesz i powiesz, jestem chora, ale na co? To jak ci da leki na ciśnienie, a ty masz duże ciśnienie, to będzie gorzej. Albo odwrotnie. Albo jak ci da leki na serce, a bolą cię nogi, to nie pomoże. I dlatego też na tej spowiedzi mamy pamiętać, że przychodzimy do Jezusa, który jest lekarzem naszej duszy. I przychodzimy po uzdrowienie tej duszy. Ostatni warunek to zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. To inaczej pokuta, którą po spowiedzi kapłan zadaje. I warto pamiętać, ta pokuta to modlitwa, różaniec, droga krzyżowa, litania, różne. Ale czasami jest tak, że kapłan, chociażby dziecko, mówi, spowiada się, że jest niedobry dla rodzeństwa młodszego. To ksiądz może powiedzieć, słuchaj, to w najbliższym czasie pamiętaj, pobaw się ze swoim bratem. Oj, to będzie dla niego naprawdę solidna pokuta. No właśnie, bo czasami młodszy ze starszym nie bardzo się lubią, ale później, gdy dorosną, wszystko wraca do normy. Ale kochani, pokuta to również to coś zrobienie dla kogoś. Spowiadasz się, że kłócisz się z tą sąsiadką, bo ona jest głucha i ciągle tego radia czy telewizji słucha tak, że ty nie możesz spać. No jest niedobra, proszę księdza. Nie mogę z nią wytrzymać. To pamiętaj, jako pokutę, gdy spotkasz ją idącą ze sklepu, pomóż jej nieść zakupy do domu. To będzie pokuta. Gdy zobaczysz ją w drzwiach stojącą, która nie może sobie otworzyć drzwi w bloku, nie zamknij jej drzwi przed nosem, ale otwórz. Poczekaj w windzie, jak będzie dobiegała, a nie wciśniesz guzik zamykanie drzwi. Powiedz jej dzień dobry. To jest też pokuta. Modlitwa i czyn, by być bliżej Boga. Kochani, kończąc te warunki sakramentu pokuty, pamiętajmy również o tym, abyśmy po spowiedzi pomodlili się i podziękowali Panu Bogu za dobrą spowiedź, ale również pomódlmy się za spowiednika, który udzielił nam rozgrzeszenia, który działał w imieniu Chrystusa. Bądźmy Panu Bogu wdzięczni za dobrą spowiedź, ale również i za tego spowiednika, który w imieniu Chrystusa powiedział: i ja odpuszczam Tobie grzechy, idź i nie grzesz więcej. Bądźmy ludźmi, którzy potrafią powiedzieć Bogu, niech będą dzięki za tych, którzy szafują sakramenty, a w sposób szczególny sakrament miłosierdzia. Amen.